gość Radia Doxa.
W studiu ze mną jest już ksiądz Daniel Leśniak, ojciec duchowny Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Szczęść Boże, proszę księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W końcu kończą się wam wakacje, przychodzi czas na naukę, na formację, rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Ilu kleryków w tym roku akademickim będzie studiowało i przebywało, formowało się w Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym?
No, możemy powiedzieć, że ten rok formacyjny rozpocznie około 100 kleryków diecezji gliwickiej i opolskiej, bo nasze seminarium nawet w nazwie ma Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i mieści w sobie właśnie kleryków z diecezji opolskiej i z diecezji gliwickiej.
Ilu będzie na pierwszym roku?
Na pierwszym roku będzie 20 kleryków.
Czy to dobra liczba?
No, myślę, że tak. Ja stoję na takim zdaniu, czy na straży takiego zdania, że trzeba się cieszyć z każdej osoby, która odczytuje powołanie i przychodzi do seminarium. I to jest na pewno jakiś wielki dar Pana Boga, bo to też powtarzam cały czas, że Pan Bóg stale powołuje ludzi. To my mamy problem.
No właśnie, wydaje mi się, że
z odczytaniem powołania. Nie?
Wydaje mi się, że my mamy sporo problemów. Między innymi w tej wizji idealnego księdza, a potem w tym spotkaniu z księdzem. Jaka jest dla księdza, pracownika i tej osoby odpowiedzialnej za formację duchową kleryków, wizja idealnego księdza?
No, myślę, że trzeba sobie najpierw powiedzieć tak, że ideał to osiągamy w Królestwie Niebieskim, do niego dążymy. Natomiast myślę, że ksiądz, dobry i święty ksiądz, to jest, myślę, taka dewiza, którą ja się osobiście w życiu swoim kieruję, żeby być dobrym i świętym księdzem. I myślę, że ta dewiza jest też taką drogą, która pozwala nam być właśnie takimi, nazwijmy to, idealnymi księżmi. No bo ksiądz wzór swój czerpie z Jezusa Chrystusa. I wiemy, że Pan Jezus poprzeczkę wysoko postawił i teraz do tej poprzeczki człowiek musi dojść, doskoczyć do tej poprzeczki. Nie zawsze wyjdzie, no bo jest ta kwestia natury ludzkiej, raz, że dotkniętej grzechem pierworodnym, a dwa, że z różnymi sytuacjami w naszej ludzkiej naturze musimy się zmagać i spotykać. I to też sprawia czasami, że nagle gdzieś no, ktoś w spotkaniu z księdzem może poczuć się nie tak potraktowany.
Jak uczyć w takim razie dobroci? To jest niezwykle trudne pytanie. Oczywiście nie oczekuję tutaj od księdza takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że ta dobroć i świętość, która wynika z dobroci, którą okazujemy innym, to jest taka postawa, którą można przynajmniej pokazywać. W jaki sposób klerycy uczą się tej dobroci?
No ja myślę, że na wielu płaszczyznach tej dobroci się uczą, ale podstawowym wymiarem jest to, żeby otworzyć swoje serce na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Bo seminarium to jest taka dziwna szkoła, w której dyrektorem jest Pan Jezus i głównym nauczycielem też jest Pan Jezus. My jesteśmy tylko po to, żeby towarzyszyć tym ludziom, żeby podprowadzać ich do Chrystusa. I to jest pierwszy podstawowy element. Bo jeżeli ja doświadczam miłości Boga, którą codziennie doświadczam w Eucharystii, kiedy przyjmuję Komunię Świętą, to ja jestem wypełniony miłością Boga. I teraz cała rzeczywistość polega, cały trud polega na tym, żeby otworzyć swoje serce na to doświadczenie miłości. I jeżeli ja się otworzę na to doświadczenie miłości, to wtedy ta miłość zaczyna mnie kształtować, że ja wychodzę do drugiego człowieka z otwartym sercem. I teraz klerycy mają mnóstwo takich, można powiedzieć, narzędzi, które pomagają jakby to serce ciągle otwierać, nie? Mhm. I jednym z takich na przykład narzędzi jest to, że klerycy na przykład służą w douczaniu dzieci ze szkół, teraz już podstawówki, że kiedy powiedzmy są słabsze te dzieci, mają jakieś trudności z nauką w różnych dziedzinach, czy to matematyka, czy fizyka, czy angielski, to jest taka okazja tu przy parafii świętego Piotra i Pawła zawsze gdzieś to się działo. Druga sprawa. Klerycy jeżdżą do hospicjum. A więc już też to musi być to otwarte serce. Klerycy chodzą do szpitali, tutaj na wodociągowej też i na Witosa. tam chodzą z posługą, to już klerycy, którzy są na czwartym i piątym roku, i diakoni. Klerycy też mają różne, w różnych grupach charytatywnych, na przykład w grupie, która pracuje z muminkami, w grupie kleryków, którzy uczą się i języka migowego i pracują w duszpasterstwie osób niesłyszących. A więc jest tych narzędzi do otwierania tego serca jest dużo. Natomiast też chyba takim bardzo ważnym narzędziem, którym my mamy się posługiwać jako wychowawcy seminaryjni, no to jest świadectwo naszego życia, nie? I dobroć, którą ja mogę drugiemu człowiekowi dać. To jest takie zadanie i dobrze wiemy to nawet w życiu naszym rodzinnym, społecznym, że tam, gdzie kogoś obdarzam dobrem, to dobro do mnie wraca. To dobro do mnie wraca.
Tak, tylko że problem też polega często w naszym chrześcijańskim życiu codziennym na tym, że niekoniecznie ci, którzy nie utożsamiają się z chrześcijaństwem, nie uznają Jezusa jako Pana i Zbawiciela, w naszym życiu nie dostrzegają tego dobra. I tu jest problem tych postaw, które często są wykonywane w taki sposób, że po prostu one nie są zauważane albo nie są identyfikowane z po prostu z dobrem. Ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tej sprawy ideału księdza, bo on się pewnie zmieniał na przestrzeni lat i gdybyśmy zrobili sondę, to opinii pojawiłoby się bardzo dużo różnych i ona zależy od przygotowania też, od zaangażowania religijnego respondentów, ale pamiętam takie opinie starszych księży, którzy mówili, że w czasie ich formacji bardzo ważna była praca fizyczna, na przykład, albo spotkania w czasie gry w piłkę nożną. Czy te elementy są również ważne dzisiaj w formacji?
Ja myślę, że na formację składa się mnóstwo elementów, które są bardzo istotne i one wszystkie muszą współgrać. Mówimy o takiej formacji całościowej. Integralnej to się nazywa, tak mądrze można powiedzieć, to się nazywa formacją integralną, a więc na wszystkie te płaszczyzny odgrywają bardzo ważną rolę. Oczywiście jest tak, że czasami dla jednego kleryka w jednym momencie ta gra w piłkę będzie czymś bardzo ważnym, bo na przykład jest umacnianie jedności, wspólnoty, jakiegoś braterstwa, co jest bardzo potrzebne. Powiedzmy, jest na takim etapie życia duchowego, że potrzebuje tego braterstwa i to dla niego będzie ważne, tak? Dla drugiego kleryka może być ważna praca fizyczna, która pozwala mu w jakiś sposób rozładować może i napięcie, może jakieś stresy czy trudności, które w sobie nosimy. Bo trzeba powiedzieć, że to jest stare prawo psychologii człowieka, że im bardziej się człowiek pracuje umysłowo, tym bardziej fizycznie musi odpoczywać, żeby była równowaga w człowieku zachowana. To jest zresztą, to też już jest stare prawo duchowości od świętego Benedykta z Nursi, począwszy przez świętego Ignacego z Loyoli. Więc to jest, człowiek jest całością. Duchowo-fizyczny jest człowiek, to jest jedność. I potrzebujemy tej równowagi. Więc tak jak mówię, to są różne czynniki, które wpływają właśnie na to formowanie tego kapłana. Natomiast myślę, że często jest tak, że ludzie mówią takie zdanie, o, ten ksiądz jest ludzki, tak? Ten ksiądz jest ludzki, nie? Co to znaczy, że ksiądz jest ludzki? Bo tutaj idziemy na płaszczyźnie czysto takich ludzkich relacji, prawda? Jakiejś życzliwości, dobroci, uśmiechu, podania ręki, tego, że ten ksiądz wysłucha kogoś, że się z nim zatrzyma, porozmawia i tak dalej, nie?
Że zrozumie.
Że zrozumie. Ale przede wszystkim ksiądz ma być kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa. I to trzeba ciągle podkreślać, bo jeżeli ja będę na wzór Jezusa Chrystusa, to moje człowieczeństwo i moja ludzkość też będzie piękna, bo Jezus miał piękną ludzkość.
To przygotowanie intelektualne, o którym ksiądz mówi, pewnie wygląda bardzo różnie też. Ono się też pewnie odbywa na różnych płaszczyznach, ale takim jednym z warunków dobrej komunikacji księdza z parafianami i księdza z uczniami na przykład w szkole, jest konieczność używania języka zrozumiałego. Czy ksiądz dostrzega taką potrzebę też uwrażliwiania młodych kleryków, którzy za kilka lat albo za jakiś czas będą księżmi, by mówili prościej do ludzi, żeby ludzie mogli ich po prostu zrozumieć, bo są sytuacje, kiedy ksiądz wychodzi na ambonę, a niestety parafianie nie wszystko są w stanie zrozumieć.
Ja myślę, że klerycy przychodzący do seminarium, oni dobrze znają i czują to. Owszem, może się tak zdarzyć, że gdzieś ucieknie nam ten prosty język.
Ale jednak ronią łzy. Oni nie płaczą, oni jednak ronią łzy.
Nie, spokojnie, spokojnie. Ja myślę, że musimy też zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, musimy dotrzeć do człowieka, tak? I musimy mówić do tych ludzi, do naszego ludzi, parafian, naszych wiernych, językiem zrozumiałym, językiem, który dotyka serca. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z teologią, która ma swoje pojęcia. Mówimy o Bogu, a więc ten język, którym człowiek się posługuje, on też musi w jakiś sposób tego słuchacza wprowadzić w doświadczenie sakrum. Obecności sakrum. Obecności Boga, prawda? Ja nie mogę wyjść, głosić, chociaż są takie sytuacje, ja to widziałem kiedyś na YouTubie, głoszenie Ewangelii, prawda? No siedzimy w restauracji i rozmawiamy o Eucharystii. No to się nie godzi. To nie jest miejsce do mówienia o tak najświętszej rzeczy. O tak najświętszej rzeczy, jak msza święta, nie dla nas. Więc ja też muszę, proszę zobaczyć, że my dzisiaj spłycamy wiele rzeczy, no bo, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale jeżeli ja cały tydzień chodzę w tym samym dresie i w niedzielę w tym samym dresie idę do kościoła, no to coś jest nie tak. Bo ja wtedy, ja nie poczuję tego doświadczenia sakrum. Ale kiedy się ubiorę w garnitur, kiedy, nie wiem, ubiorę się ładnie, elegancko, to ja już coś czuję, coś się dzieje. I teraz to samo dzieje się w doświadczeniu sakrum, doświadczeniu świętości. Oczywiście nie możemy przesadzać teraz z językiem, bo jak ja teraz wyjdę na poziom metajęzyka, czy wejdę na poziom takiej metafizyki, gdzie ten biedny człowiek, on nic nie będzie wiedział, no to wiadomo, że to nie o to chodzi. Ale kiedy ksiądz wychodzi na ambonę, zaczyna głosić Słowo Boże, ubiera to Słowo Boże w słowo, to słowo też musi być w jakiś sposób godne, piękne, ale zrozumiałe. Więc nic nie szkodzi, żeby powiedzieć komuś o transparencji sakramentów. Co to jest? A my powiedzieć, transparencja sakramentów. To znaczy, że sakramenty objawiają mi Boga. Podprowadzają mnie do tego Boga, prawda? Objawienie Boga w sakramentach, nie? Już inaczej człowiekowi to idzie, nie? Już czasami coś tam zapamięta. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że no to nie jest łatwe zadanie.
Nie, na pewno to nie jest łatwe zadanie i na pewno wymaga wielkiego przygotowania. Moim i Państwa gościem dzisiaj był ksiądz Daniel Leśniak, ale jeszcze na koniec, tylko na sekundkę jedno pytanie. Trwa akcja, można przywozić do seminarium albo zgłaszać w seminarium oddanie różnych płodów rolnych, tak to nazwijmy. Co klerycy z tym zrobią? Czy oni mogą potem coś z tym zrobić?
Znaczy to jest tak, akcja jeszcze się nie zaczęła, zacznie się jak klerycy przyjadą do seminarium, no bo na razie nie ma kto. Zazwyczaj odbywa się to w takiej drodze, że do proboszczów jest wysyłana informacja z taką propozycją. No i proboszczowie dzwonią do nas do seminarium, zgłaszają, że jest taka możliwość i wtedy my przyjeżdżamy transportem do seminarium. Czasami się też zdarza, że przywożą nam ludzie te płody roli, ziemi. No i co z tym klerycy robią? No zwozimy to
do... Czy oni tylko jedzą?
Znaczy, no najpierw przede wszystkim pomagają to przywieźć. Nie? Mm-hmm. Także też uczestniczą w tych naszych zwózkach, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no jedzą też, bo te dary trafiają do nas na stół, ale też dzielimy się tymi darami. Jeżeli rzeczywiście jest gdzieś tam potrzeba i powiedzmy jedne czy drugie siostry zakonne poproszą nas, czy dom księży emerytów, no tutaj już potem ksiądz prokurator tak zwany, czyli administrator do spraw administracyjnych, właśnie nie administrator, tylko dyrektor do spraw administracyjnych, to w kwoli tego trudnego języka, decyduje, gdzie ta część tego jedzenia ma iść. Z tego miejsca też pozwolę sobie podziękować wam wszystkim, kochani słuchacze i diecezjanie, za to, że wspieracie nas i swoimi ofiarami, i właśnie tymi darami ziemi. One trafiają do nas na stół, trafiają też czasami do innych osób na stół, tak jak już wyżej powiedziałem. Ale dziękujemy wam bardzo za to, że dzielicie się tymi darami. To jest też ważna lekcja dla nas, księży, bo uczymy się, że żyjemy z darów.
Ksiądz dziękuję za dary, ja dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był dzisiaj ksiądz Daniel Leśniak, ojciec duchowny z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Poranny gość Radia Doksa.